Na nowo to piosenka Mateusza Ziółko, który jest w naszym plenerowym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Jak dzisiaj się rozpoczął ten nowy, piękny dzień? W porządku?
No, mój dzień dzisiaj rozpoczął się bardzo wcześnie, bo wyjechaliśmy o 5:30 z poprzedniego koncertu, żeby dotrzeć tutaj do Białegostoku. Mieliśmy 8 godzin trasy i wyleciałem prosto z busa tutaj na was, żeby porozmawiać.
Życie artysty, jeżeli ktoś sobie myśli, że to jest prosta sprawa, wystarczy sobie pośpiewać, a potem to już jakoś będzie, to wcale nie jest tak prosto. Ta piosenka na nowo opowiada, ma taką optymistyczną perspektywę. Zauważyłam, że te piosenki, które piszesz, są w gruncie rzeczy optymistyczne. Czy to jest taka konsekwencja, żeby opowiadać świat jakoś tak w jasnych barwach?
Oczywiście, że tak. No, myślę, że nie trudno znaleźć naokoło nas te wszystkie nieprzyjemne, straszne i bardzo szare rzeczy, które nas spotykają na co dzień, więc chyba takie jest zadanie artysty, mi się wydaje, żeby troszeczkę ten świat jakby pokolorować tą muzyką i tymi opowieściami, które ludziom przekazujemy. A piosenka na nowo jest taką piosenką dla mnie bardzo ważną, jedną z najważniejszych. To jest tytułowy utwór z mojej płyty tybetańskiej i to jest piosenka taka bardzo osobista, bo utwór, który opowiada o historii, ja zawsze na koncertach powtarzam, to jest historia takiego małego chłopca, który kiedyś bardzo marzył sobie o tym, żeby robić w życiu to, co kocha.
No właśnie, no
chciałam
sobie zapytać.
Marzył i robi.
O tego małego chłopca, bo zacząłeś grać bardzo wcześnie, to znaczy pojawiłeś się na sceny jako młody pianista w wieku lat 5, tak? Kiedy się zaczęła pojawiać muzyka na poważnie.
To jeszcze i na scenie wtedy, bo 5 lat miałem, jak zacząłem grać faktycznie i wkręciłem się w ogóle w muzykę. Pierwszy koncert, żebym się nie pomylił, to miałem chyba jakieś 13-14 lat. To był pierwszy moment, w którym wystąpiłem na scenie, no i wtedy już, że tak powiem, wpadłem po uszy.
Miałeś tremę?
Straszną. Ja pamiętam to występ do dzisiaj. Grałem wtedy piosenkę Eltona Johna. Don't shoot me, I'm only the piano player. Doskonale pamiętam tytuł tej piosenki, bo ja w ogóle wtedy byłem zakochany w twórczości Billy'ego Joela, Eltona Johna i wszystkich ich piosenek się uczyłem na pamięć.
To jest w ogóle też dobre ćwiczenie, sięgnięcie po takie mistrzowskie wersje, żeby sobie jakoś przyswoić, ale też jesteś artystą, który szuka inspiracji u innych, no dosyć tak z dobrym skutkiem, bo i był Michael Jackson i był projekt z Michaelem Jacksonem i nie tylko. Czy masz taki ulubionego artystę, do którego w wolnych chwilach sobie wracasz i ciągle znajdujesz coś dla siebie ważnego?
Właśnie kiedyś się zastanawiałem nad tym, czy powinienem mieć takiego artystę, do którego zawsze wracam i takiego jednego swojego ulubionego idola. I powiem ci szczerze, że chyba nie mam. Jakby to, jakiej muzyki słucham, zależy od tego, w jakim jestem momencie w swoim życiu, w jakim jestem momencie w ciągu dnia. Czy mam dobry, czy zły humor, czy przeżywam jakieś rozterki, czy też nie. Doceniam każdą muzykę i przeszedłem w swoim życiu przez różne etapy muzycznych fascynacji, zaczynając od klasyki, później poprzez taki klasyczny pop lat 90., potem gdzieś tam zgłębiając się bardziej w historię już muzyki rockowej, nawet gdzieś tam takie zadatki metalowe też się pojawiały. To był taki okres mocnego buntu w moim życiu, gdzie nawet ze swoim zespołem tworzyliśmy bardzo ostre piosenki. Więc szukałem się przez całe życie i dzisiaj sięgam do różnych gatunków muzycznych. I tych artystów, do których wracam, to mógłbym tutaj wymieniać naprawdę sporo, więc nie wiem, czy mamy na tyle czasu.
Może rzeczywiście akurat tyle nie mamy, ale jesteś takim trochę wokalnym kameleonem. Jeżeli posłuchasz kogoś, to potrafisz odtworzyć różne rzeczy, a ostatnio odtworzyłeś piosenkę Wodeckiego w taki sposób, no bardzo wzruszający i to jest taki też dowód na to, że łatwo przyswajasz różne konwencje, więc jak się znajdujesz, jak znajdujesz siebie w tych wszystkich fantastycznych opowieściach muzycznych?
Sam się zastanawiałem nad tym, jak to się stało, że to się właśnie stało, że udało mi się tak wejść w skórę niejednego artysty. Oczywiście mówimy tutaj o pewnym znanym programie. Myślę, że to jest kwestia jakiejś tam dojrzałości i odnalezienia siebie samego jako artysty i umiejętność postawienia siebie czasami obok siebie jeszcze, gdzieś tam na rzecz właśnie sztuki. I to było też doświadczenie dla mnie bardzo wyjątkowe. Tutaj wspomniałaś o piosence Zbigniewa Wodeckiego. To było wydarzenie, które zostawiło naprawdę trwale ślad w moim sercu i w mojej muzycznej duszy.
Bo muszę powiedzieć, że różne wykonania, bo i Markowskiego udawałeś i to wszystko brzmiało świetnie, a przy Wodeckim się coś takiego stało, że ten twój głos w tym momencie oddał to flow, które oryginalnie miał Zbigniew Wodecki.
To było coś wyjątkowego, bez wątpienia. Potwierdzić to może moja żona, bo ona jako jedyna widziała, co się ze mną działo, kiedy zszedłem ze sceny. Ja nie pamiętam w sobie takich emocji. Przyznam się teraz, że o tym prawie w ogóle nie mówiłem, kiedy zszedłem ze sceny. Po prostu telepałem się, jakby mnie ktoś przeokrutnie przestraszył i rozpłakałem się jak dziecko. To były przeokropne emocje. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje.
Takie napięcia. A czy w swoim repertuarze koncertowym, podczas takich koncertów jak dziś, korzystasz z piosenek innych wykonawców? Bierzesz coś na warsztat i podajesz publiczności po swojemu?
Tak, my czasami sięgamy właśnie po piękne utwory, wielkie hity naszych idoli. Oczywiście, muzyka jest po to, żeby się nią inspirować, żeby się nią bawić. I próbujemy to przedstawiać gdzieś tam na swój sposób. Po prostu dla dobrej zabawy.
Będziemy się dzisiaj dobrze bawić podczas koncertu, który na rynku Kościuszki w Białymstoku już się szykuje, a do naszej rozmowy niedługo wrócimy. O 18:00 zaczyna się koncert Białystok, miasto dobrej muzyki, podczas którego między innymi będzie można posłuchać Mateusza Ziółko, który w naszym plenerowym studiu jest. Witam ponownie.
Dzień dobry, dalej jestem.
No na całe szczęście, gdyby nam artysta zniknął, to bylibyśmy raczej smutni. Chciałam zapytać o taką rzecz, nie wiem, czy wielu dziennikarzy o to pyta. Twoje korzenie rodzinne, czyli twoje zamiłowanie do wiejskiego życia i twoje miejskie życie artystyczne. Jak to godzisz? Jak to jest z tą wsią i z tym miastem?
No właśnie już teraz na takim etapie jestem, że już nie muszę godzić tego miejskiego życia z moimi zamiłowaniami do życia na wsi i do tego, że jestem jednak w duszy i takim człowiekiem lasu. Bo przeprowadziliśmy się już ponad 2 lata temu z rodziną do Nowego Sącza. Mieszkamy praktycznie jak na wsi, na obrzeżach miasta. Więc mamy tam ciszę, spokój, duży, piękny ogród.
A jest
ślana.
Jest takie wyobrażenie, że artyści, jeżeli chcą tak trzymać rękę na pulsie, być grani, słuchani i kochani, no to muszą siedzieć w Warszawie. Wydaje się, że to nieprawda w takim razie.
Jak się okazuje, są najlepszym przykładem na to, że wcale tak nie musi być. Oczywiście był taki okres w moim życiu, że duże miasto i ten pęd dużego miasta był mi potrzebny. Mieszkałem chwilę w Poznaniu, mieszkałem chwilę w Warszawie. Długie lata swojego życia spędziłem w Krakowie, gdzie zresztą też zaczynałem taką swoją poważną przygodę z muzyką, ale później okazało się, że to wcale nie jest mi potrzebne i bardziej potrzebowałem jednak spokoju, ciszy, takiego kontaktu z naturą, takiego powrotu do klimatu, z którego się jednak wywodzę i w którym się wychowałem. Wychowałem się w małej wsi w Zubrzycy Dolnej, to jest mała wieś na Orawie, na południu Polski i nie wyobrażam sobie już teraz, z perspektywy człowieka, którym jestem dzisiaj, życia w innym miejscu, jak na wsi, wśród zwierząt, traw, drzew.
Brzmi bajkowo, ale jak się pracuje? Jaki to jest system pracy, żeby utrzymać to tempo, w którym no, trzeba myśleć o nowych piosenkach, szukać nowych rozwiązań muzycznych, przedyskutować to i owo z menadżerem albo z muzykami? I co wtedy?
No, żyjemy w takich czasach, że telefony, internet, nawet połączenia wideo pomagają nam w tym wszystkim i korzystam z tych dobroci technologicznych. Mogę sobie siedzieć u siebie w studiu, w swoim własnym domu, gdzie mam zawsze ciszę, spokój i piękny klimat. Jak potrzebuję coś skonsultować, to dzwonię do swoich chłopaków z zespołu, dzwonię do menedżera, dzwonię do producentów, wysyłamy sobie nagranie, tak pracujemy. A kiedy już finalizujemy nagrania, spotykamy się w studiu już właściwym i dopinamy wszystko na ostatni guzik, a same koncerty to jest dla mnie tylko kwestia godziny dłużej dojazdu gdziekolwiek, więc wcale mnie to nie męczy, wręcz mam wtedy dla siebie jeszcze czas na jakieś tam przemyślenia takie osobiste w głowie, więc ja we wszystkim szukam samych pozytywów.
Chciałam zapytać o te technologie, bo teraz artyści, kiedyś to było tak, że się brało karteczkę i zapisywało tekst, tam nutki jakieś, a teraz telefon? Czy to jest to źródło, gdzie pierwszy pomysł zostaje zarejestrowany?
Zgadza się. U mnie najczęściej to jest właśnie dyktafon w telefonie, bo to jest najłatwiejsze do zrobienia. Mówiłem też wcześniej o tym, że ja nieraz jak wracam z koncertów, albo gdziekolwiek jadę, to paradoksalnie nie słucham muzyki prawie w ogóle. Jakby z tą muzyką cały czas gdzieś tam obcuję i na koncertach, i siedzą w studiu przy pracy, więc kiedy mam tą chwilę dla siebie, to potrafię nieraz spędzić 4-5 godzin w samochodzie, jadąc sam, kierując samochodem w ciszy. I wtedy powstaje mnóstwo pomysłów. Właśnie wtedy rejestruję te melodie na dyktafonie, sam do siebie mówię, jaka tam ma być harmonia, jakie pomysły, zapisuję sobie pomysły na teksty i później to wszystko realizuję sobie w studiu, więc ta technologia naprawdę pozwala mi na bardzo szybkie notowanie pomysłów. To jest super sprawa.
Kiedyś studio to był wielki, jakaś wielka przestrzeń, strasznie dużo różnych sprzętów, a jak wygląda twoje prywatne studio, gdzie ta pierwsza wersja demo utworów powstaje? Laptopik i to wszystko?
To jest bardziej taka pracownia. Czyli ja sobie przygotowałem takie pomieszczenie, bo ja bardzo lubię dobry dźwięk i lubię mieć miejsce takie u siebie w domu, w którym mogę sobie usiąść.
Kwadrofonia, jak... tak?
Tak, znaczy, to jest miękki stereofonia, fotel. Stereofonia zdecydowanie, bo jednak tak się najlepiej słucha muzy. Lubię mieć dobry głośnik, dobrą jakość dźwięku, pomieszczenie jest wygłuszone, przystosowane, sam zresztą to robiłem, mierzyliśmy sobie z kolegą, to wszystko oczywiście troszeczkę tak po swojemu, ale bardzo dobrą jakość dźwięku by się udało uzyskać i stworzyłem tam taki klimat miejsca, do którego uwielbiam przychodzić, zresztą moje dzieciaki uwielbiają przesiadywać ze mną w studiu, kiedy sobie coś tam nagrywam, tworzę. Więc jest to taka, powiedziałbym, profesjonalnie zrobiona pracownia muzyczna.
Dzieci są jeszcze małe, ale czy podrzucają jakieś pomysły? Czy dzieci...
No nie są takie małe, one są, teraz już tak... ma 14 lat, także no wiesz, tak to bardzo. Mamy takie poważne tematy.
Ale czy czasami muzyczne pomysły razem. Też czasem podrzucają ci? Tak. Mówią, tato, tak, w ogóle to jest dzieciaki... retro, to już się tak nie robi.
Moi synowie są najczęściej moimi pierwszymi recenzentami. I faktycznie to się sprawdza, jak jakaś piosenka się podoba i przychodzi któryś z moich synów, ja puszczam i patrzę na ich reakcję, oni mówią, o tato, to jest fajne. I to potem działa. Jednak dzieci odbierają takie rzeczy bardzo prostolinijnie, tak? Jakby tam nie ma żadnej kalkulacji. Albo mi się coś podoba, albo czują w tym prawdę, albo nie. Myślę, że warto ich słuchać w takich tematach.
Skoro jesteśmy przy kalkulacji, czy myśląc o swojej karierze, dużo kalkulujesz?
Przestałem kalkulować. Kiedyś kalkulowałem, oczywiście. I nie zawsze wszystko wychodziło mi tak, jak chciałem, żeby mi wychodziło. Odkąd po prostu odpuściłem i samego siebie puściłem wolną, zarówno życiowo, jak i zawodowo, mówię tutaj o takim swoim spełnieniu muzycznym i pomysłach muzycznych, to nagle poczułem jakiś taki większy spokój i wszystko zaczyna się fajnie układać.
Nie masz takiej obawy, że napiszesz super piosenkę z bardzo fajnym przesłaniem, że ona będzie świetnie brzmiała i nikt nie zrozumie, nikt nie będzie się przy niej bawił. Taki sen, horror artysty.
Trudno. Najważniejsze, że ja przekażę to, co ja chcę przekazać. No na pewno znajdą się tacy, którzy zrozumieją.
I to jest wolność. I to jest wolność w wykonaniu Mateusza Ziółko. A do rozmowy nie tylko o wolności jeszcze za moment wrócimy. Mateusz Ziółko w studiu plenerowym Polskiego Radia Białystok. No wiadomo, że artysta, który jest piosenkarzem, musi śpiewać i to jest taka praca, ale w dzisiejszych czasach kariera oznacza między innymi to, że się wchodzi w zdjęcia, w taką całą tą energię spotkań towarzyskich, bycia dla ludzi. Czy to nie jest trochę męczące czasem? Czy to nie odciąga od tego, co jest sednem, czyli od melodii, muzyki?
No, zdecydowanie odciąga.
I co wtedy? Dlatego jak sobie radzi ktoś, kto już jest w tej branży tyle lat i już zna swoje sposoby?
No, jakbyście sobie weszli na mojego Instagrama albo w ogóle na moje media społecznościowe, to zauważycie, że jestem tym typem artysty, który zdecydowanie stroni od fleszy, od zdjęć, od bycia w świetle reflektorów, od relacjonowania wszystkiego od rana do wieczora, co się u niego dzieje. Nie mam takiej potrzeby. Jedyną potrzebę, jaką mam, żeby się w jakikolwiek sposób dzielić z ludźmi swoimi przemyśleniami i swoimi emocjami, to poprzez muzykę, poprzez melodię, poprzez teksty, poprzez koncerty. To kocham. Uwielbiam spotkania się z ludźmi na koncertach. Media społecznościowe jakoś nie stały się nigdy moim konikiem. Wiem, że to nie jest dobre. Z punktu widzenia marketingu pewnie niedobrze, że tak robię, ale jakoś cały czas udaje mi się budować coraz to większą rzeszę ludzi, którzy są ze mną cały czas, przyjeżdżają na koncerty, słuchają muzyki.
Robią zdjęcia, wrzucają, robią to za ciebie po prostu.
Tak, dokładnie. Ja robię sobie z tymi ludźmi zdjęcia, ja lubię się z nimi spotykać, niech oni sobie wrzucają, spoko. Czasem coś tam zalajkuję, czasem coś napiszę, ale to wszystko działa tak jak trzeba. Nie zaprzątam sobie tym głowy. Mhm.
Muzyka to jest pasja, ale masz też inne pasje. Ja wyczytałam, że lotnictwo to jest taki kierunek, który chętnie byś wyeksplorował.
Bardzo,
czemu?
Bardzo.
Nie Gdzie chciałbyś
czemu?
Odlecieć?
To w ogóle... No wiesz co, miałem takie momenty w życiu, że odlatywałem w różne miejsca, ale to może nie jest temat na teraz. Mnie lotnictwo zawsze jakoś tak pasjonowało. Te samoloty, w ogóle bycie pilotem. Jako dziecko marzyłem kiedyś o tym. I przyszedł taki czas, że stwierdziłem, że jestem już na tyle dużym chłopcem, że mogę sobie na to pozwolić, żeby zrealizować to marzenie z dzieciństwa. Pierwsza próba zakończyła się trochę niepowodzeniem, ponieważ dużo takich życiowych sytuacji spowodowało, że nie skończyłem całego szkolenia. Przeprowadzka i takie życiowe ogarnięcie się po prostu mi w tym przeszkodziło. Ale teraz wracam do tematu i w przyszłym roku zaczynam szkolenie raz jeszcze. Muszę teraz jeszcze poradzić sobie z tematem nadchodzącej płyty. Kilka jeszcze muzycznych niespodzianek w najbliższych miesiącach, więc po kolei wszystko mam już przygotowane, poukładane i wiosną przyszłego roku wracam do latania.
O, to będzie ciekawy moment. Może nagrasz płytę w ogóle o lataniu. Ja podejrzewam, że lotnicy powinni mieć artystę swojego, który wie, o co chodzi i umie to wszystko wyśpiewać. Wspomniałeś o niespodziankach muzycznych, o nowej płycie. Powiedzmy trochę, co się szykuje? Co możesz zdradzić już teraz?
To, co mogę zdradzić, co się wydarzy w najbliższym czasie, to zresztą już gdzieś tam informacje pewnie przeciekły. Dostaliśmy propozycję, czy dostałem ja propozycję zaśpiewania piosenki, tytułowej piosenki do filmu Legiony, który będzie miał swoją premierę 20 września. Wspaniała historyczna produkcja. Właśnie kilka dni temu nakręciliśmy teledysk i piosenka będzie miała swoją premierę początkiem września razem z teledyskiem i to będzie pierwsza taka niespodzianka. Ja sam nie spodziewałem się, że kolejna taka okazja śpiewania piosenki do filmu mi się trafi i przygotowujemy też świąteczną niespodziankę, muzyczną niespodziankę na święta dla słuchaczy i kolejną, już drugą pełnogrającą płytę w połowie przyszłego roku.
Czyli jeszcze nie zdradzamy, czekamy na płytę i obserwujemy mimo wszystko social media. Może się tam też więcej...
Obiecuję, że będę bardziej wiele w tych
informacji
social mediach
pojawia. No dobrze. Powiedzmy o tym koncercie, który dzisiaj przed nami. Czy przygotowałeś jakiś specjalny repertuar? Czy to są te rzeczy, które ludzie już kochają, już lubią i już są na to gotowi? Czy będą jakieś zwroty akcji?
Myślę, że ci ludzie, którzy znają moją twórczość od wielu lat, usłyszą to, co chcą usłyszeć. Na pewno będzie, jak zawsze, wiele piosenek z mojego pierwszego albumu. Czasem sięgamy też po stare moje nagrania, jeszcze z czasów, kiedy byłem nastolatkiem. My w ogóle mamy taką taktykę z zespołem, że nie zawsze trzymamy się scenariusza. Czasami ustalamy sobie setlistę, ale kiedy widzimy, że klimat na koncercie poszedł w zupełnie inną stronę, niż byśmy sobie tego życzyli według setlisty, to zmieniamy po prostu całą koncepcję. Czasami gramy o wiele więcej jakichś bardziej romantycznych, spokojnych utworów, kiedy widzimy, że ludzie chcą sobie po prostu postać przy nas, pomarzyć i pośpiewać. Więc to wszystko zależy od szanownej publiczności, co nam dzisiaj tutaj zgotuje i jak się będzie z nami czuła.
Szanowna publiczności, zmierzaj w tę stronę od 18:00 wszyscy artyści i w międzyczasie, a właściwie w samym środku koncertu Mateusz Ziółko, dzisiejszy gość plenerowego studia Polskiego Radia Białystok. Dziękuję ślicznie.
Bardzo dziękuję, bo i bardzo miło.